A my mamy połączenia z Wołgogradem, gdzie jest Michał Łęcki, Poważna Telewizja. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Poważna Telewizja, choć faktycznie projekt trochę niepoważny, ale dzień dobry.
Jaka jest pogoda, jaka jest atmosfera? Jacy kibice przyjechali do Wołgogradu?
Szczerze mówiąc, przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Kazania, który jechał 24 godziny, także 1000 km 24 godziny, takim pociągiem postawiony tutaj specjalnie na mistrzostwa, no i prosto po wyjściu z pociągu, który klimatyzowany, także pełna kulturka, wyszliśmy i totalny żar, który tutaj z nieba leci. Jest 30, w tym momencie jakieś 37 stopni, także Polacy nie dość, że będą musieli zmagać się z pewnie ciężkimi nogami po poprzednich meczach i nie do końca pewnie świeżymi głowami, to będą musieli zmagać się też z tą pogodą, która tutaj panuje.
Pierwsza zaskakująca wiadomość. A co to za miasto, ten Wołgograd?
Wołgograd to stary Stalingrad, także znane nam bardzo dobrze z historii miasto. Dotknięte bardzo mocno przez drugą wojnę światową. Tak jak poprzednie miasta, w których grali Polacy, Moskwa i Kazań, tutaj bardzo nas pozytywnie zaskoczyły. Przepiękne, ociekające też przepychem. Tak Wołgograd to jest jednak mocno dotknięte ręką socjalistyczną, wielka płyta. No szczerze mówiąc, bez pięknie to tutaj nie jest. No ale mam nadzieję, że w końcu pięknie to zagrają Polacy.
A jak wielu polskich kibiców jest w Wołgogradzie? Jaka atmosfera panuje przed tym meczem?
Na razie jest bardzo spokojnie. Polanek, tutaj mijamy się i z Polakami, i z Japończykami, ale szczerze muszę przyznać, że wielu Polaków, którzy jechali właśnie pociągiem z Kazania do Wołgogradu, czyli z miejsca, gdzie graliśmy ostatni mecz, miało więcej biletów niż potrzebowało, ponieważ znajomi czy ludzie, którzy spotkali, pojechali już do domu, pojechali do Moskwy, nie chcąc dalej obserwować tego, co się na tych mistrzostwach wyprawia, tej klęski. Także atmosfera jest dość mocno stonowana, daleko od tego świętowania, które było przed pierwszym meczem, od tej euforii i takiego optymizmu. Aczkolwiek oczywiście każdy się cieszy podróżą, no bo z Polski, z Poznania, skąd pochodzę, jest tutaj ponad 2,5 tysiąca kilometrów, także na pewno każdy się cieszy, że robi coś nowego, zwiedza nowe miejsca, ale takiej typowo sportowej, typowo takiej optymistycznej, takiej euforii związanej z piłką nie ma. No choć oczywiście nie da się ukryć, że przekornie, trochę ze śmiechem, ale jednak w pociągu była dość duża radość, jak tutaj odpadnie Niemcy.
Przez 24 godziny można się pocieszyć.
No tak. Akurat w pociągu też było bardzo, bardzo fajnie, ponieważ spotkaliśmy wiele osób, które miało do powiedzenia jakieś swoje historie. I o ile na przykład ja dojechałem do Rosji, do Moskwy, a potem do Kazania autostopem, o tyle i całą decyzję na temat wyjazdu podjąłem tak naprawdę tydzień przed wyjazdem. I szczerze mówiąc, tak mentalnie mnie to zbyt wiele nie kosztowało. Tak po prostu niektórzy ludzie na ten wyjazd, na te mistrzostwa czekali całe życie. Ich pasja do piłki, do reprezentacji rozpoczęła się dawno temu, na niektórych latach 80. na przykład. Po czym przyjeżdżają tutaj, no i spotykają się z bardzo dużym zawodem sportowym. Nie da się w tych rozmowach tego pominąć. Jest bardzo duży żal do piłkarzy i do tego, co się wydarzyło, bo nawet nie chodzi o przegrane, z którymi da się pogodzić, bo szczególnie my musimy umieć się godzić, mamy doświadczenie w godzeniu się z porażkami, ale styl, w jakim zostało to zrobione, tak naprawdę mecze totalnie odpuszczone, to już wywołuje dość dużą falę takiego żalu i braku zrozumienia.
Jest jeszcze coś bardziej może bezcennego, czyli doświadczenie Rosji. Wprawdzie to jest ta Rosja świąteczna, uroczysta, w której schowane jest to, co powinno być schowane, ale jakie to doświadczenie jest?
No dokładnie, to pan bardzo słusznie zauważył, że schowane to, co powinno być schowane. Można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, że pomalowane trawniki, wywieszone płachty w wybitych oknach, ale Ale nie, ale to, co nas tutaj spotkało, to jest bardzo, bardzo pozytywne przeżycie. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła, z tego, jaka jest relacja naprawdę polityczna, ale tutaj ja jako zwykły turysta, jako uczestnik tych Mistrzostw Świata od strony kibiców, mogę mówić same pozytywne rzeczy. I właśnie też rozmawialiśmy na ten temat w pociągu. Nie da się wszystkiego zaplanować i nie da się wszystkiego zrobić propagandą. Nie da się nastawić ludzi aż tak pozytywnie, i to wszystkich ludzi. My się nie spotkaliśmy ani razu z jakąś nieprzyjemną sytuacją. Każdy chce nam pomagać. Każdy, choć często jest problem z angielskim, chce porozmawiać, chce sprawdzić, czy na pewno wszystko gra. Nawet służby mundurowe są tutaj po to w tym momencie, by wskazać drogę, by pomóc w jakiejś tam trudniejszej sytuacji. Na ulicach jest bardzo czysto, z bazą flagową, z pociągi za darmo. Także Rosja bardzo się postarała, by być dobrze odbierana. No i tego nie można im zabierać, że to słusznie chyba Krzysztof Stanowski z Weszło zauważył, że można mieć do Rosji żal o bardzo wiele rzeczy, ale na mistrzostwa stanęli na najwyższym poziomie i ciężko komuś będzie to powtórzyć. Masa wolontariuszy, którzy z uśmiechem na ustach cały czas są gotowi do pomocy. I zwykli ludzie, to jest pewnie najciekawsze, najfajniejsze, zwykli ludzie, którzy cały czas podchodzą właśnie, chcą pomagać, chcą, żebyśmy bardzo dobrze odbierali Rosję. Nie ma co ukrywać, że oni też są jakoś tam świadomi tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie jest zdanie na temat Rosji w Europie, nie mówiąc o Polsce. Także tutaj trzeba same dobre rzeczy mogę powiedzieć. Byłem też na Mistrzostwach Europy we Francji 2 lata temu i Francja nie żyła w ten sposób mistrzostwami. Nie cieszyła się, pewnie też ma do czynienia z wieloma różnymi wydarzeniami, imprezami, ale tutaj jest naprawdę atmosfera mistrzostw nie tylko od strony kibiców, ale też od strony zwykłych obywateli, zwykłych ludzi.
Czyli co, piątka z plusem dla Rosji za organizację mundialu?
Jak najbardziej. Piątka z plusem to jest chyba taka dobra ocena. Szóstkę to pewnie ciężko komukolwiek kiedyś zdobyć, bo to już by naprawdę musiało być totalny ideał, ale piątka z plusem za organizację jak najbardziej. Zostawiając oczywiście w tyle te wszystkie rzeczy dookoła mundialu, do przybudowania stadionów, gdzie mnóstwo korupcji było i przy tych wszystkich rzeczach takich związanych właśnie z finansami, z polityką, jeżeli chodzi o samo to, co kibic dostaje tutaj na miejscu, w jaki sposób jest ugoszczony, tak, zdecydowanie piątka z plusem to najlepsza ocena.
Czy pozostaje pan na mistrzostwach, czy wraca pan razem z reprezentacją Polski?
Razem z reprezentacją to pewnie będzie ciężko, ale tak, zamierzam z Wołgogradu na chwilę jeszcze wjechać do Moskwy, jeżeli się uda, a tego życzę Kolumbii, która ma niesamowitych kibiców, bardzo rozśmiewanych, kolorowych, pozytywnych. Każdy Kolumbijczyk chce się zamieniać z Polakami koszulkami. Jeżeli Kolumbia awansuje z pierwszego miejsca i będą grali w Moskwie, to chciałbym jeszcze zahaczyć o mecz Kolumbii w Moskwie, a potem już faktycznie powoli, pewnie też autostopem, powrót do Polski. No i zastanowienie się trochę tak od strony piłkarskiej, bo też piłką się interesuje, co poszło nie tak na tych mistrzostwach. Też taka jedna kobieta, z którą rozmawiałem, około 50-letnia, po meczu z Senegalem, czyli po pierwszym meczu, to teraz już też można powiedzieć, że miała 100% rację, powiedziała słusznie, że nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo gdybyśmy zagrali jak inne drużyny, które są słabsze, Maroko, Iran, ale powalczyli, to można wszystko tam wybaczyć, nad tym się zastanowić w sposób pozytywny, ale w tym momencie z taką grą, z ludźmi, których mamy w składzie, no nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Trzeba się zastanowić nad polską piłką i nad tym, co możemy poprawić my jako Polacy.
I można będzie zobaczyć reportaż z mundialu w poważnej telewizji. Na ten reportaż czekamy, a państwa informujemy, że o godzinie 16, kiedy polska reprezentacja wybiegnie na mecz z Japonią w Wołgogradzie na stadionie, pewno będzie około 40 stopni Celsjusza.
Tak, dokładnie. Znaczy, to jest też niesamowite. Tutaj reprezentacja jest w Rosji, w Soczi. I trzeba przyznać, że było bardzo wiele zarzutów, szczególnie w takie miejsca od strony dziennikarzy, że w Soczi panuje klimat tropikalny, w związku z czym reprezentanci wiele razy musieli przekładać nawet treningi. Ale kto wie, czy jednak to nie są zarzuty na siłę, ponieważ właśnie i teraz w Błogorodzie jest 40 stopni, znaczy będzie 40 stopni, Polacy będą grali. I w Kazaniu, w którym graliśmy kilka dni temu, czy 4 dni temu, też było 31-2 stopnie, także myślę, że mam nadzieję, że Polacy sobie poradzą z tą temperaturą, no ale też ciężko być jakimś tutaj wielkim optymistą po tym, co zobaczyliśmy w poprzednich spotkaniach.
Czyli będziemy po prostu obserwować mecz, a może nam się uda w takim razie porozmawiać jeszcze raz w Poranku Wnet tuż przed meczem Kolumbii w Moskwie. Autostopem, długo jechał pan do Moskwy z Poznania?
Nie, tutaj akurat muszę przyznać, że po drodze spotkał nas, bo jechałem do Moskwy z kolegą, spotkało nas bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze, tak naprawdę tego autostopu, tego stopa nie musieliśmy za dużo łapać. Tak naprawdę to kierowcy zabierali bardziej nas, bo często było tak, że jeszcze nie zdążyliśmy wyciągnąć ręki, a już się ktoś zatrzymywał, mimo tego, że dwóch chłopaków jechało. Do samej Moskwy z Poznania jechałem około półtora dnia. I tu chyba najciekawsza historia na Białorusi. Właśnie zatrzymał się, w ogóle nie łapany, bo jeszcze nie zdążyliśmy dojść na stację, na środku autostrady, zatrzymał się Rosjanin, który ma żonę Polkę od 22 lat. Od razu nas zapytał, czy potrzebujemy podwózki, zabrał nas. I gdy byliśmy w samochodzie, zapytał, czy mamy nocleg. Nie mieliśmy, ponieważ 3 dni wcześniej jeden z hosteli odwołał nam rezerwację na Bookingu. Tutaj jest taka niestety przypadłość o to, tylko można się delikatnie do Rosjan przyczepić, że odwoływane są czasami noclegi po to, żeby zarobić jeszcze więcej. I ten Rosjanin, dowiadując się, że nie mamy noclegu jeszcze, że został nam odwołany, powiedział, że ma 4 mieszkania w Moskwie, 2 z nich puste i w jednym z nich nas ulokuje. Także to nas spotkało takie drugie szczęście. I dalej jeszcze tak od trzecia sprawa, która właśnie nas też spotkała w Moskwie. My jechaliśmy na te mistrzostwa bez biletów, ponieważ decyzję podjęliśmy tydzień wcześniej przed wyjazdem, także bez biletów na mecze. I dosłownie 3 czy 4 godziny przed spotkaniem na Twitterze doktor Legii Warszawa Maciej Tabiszewski opublikował post, że ma 2 wolne bilety na mecz, czy ktoś nie potrzebuje. I dosłownie 3-4 godziny przed meczem dowiedzieliśmy się, że mamy bilety podarowane właśnie przez pana Macieja Tabiszewskiego. Także same dobre rzeczy nas spotykają, poczynając od tego autostopu, gdzie jesteśmy brani co chwilę bez żadnego problemu, też z Moskwy do Kazania, gdzie jest prawie 1000 kilometrów, a mam podróż jednym stopem przejechaną. Cały czas po prostu nas spotykają jakieś pozytywne sprawy, pozytywne rzeczy.
Miło posłuchać takiej pozytywnej opowieści. Michał Łęcki, Poważna Telewizja z Wołgogradu, był gościem Poranka Wnet. Trzymamy kciuki mimo wszystko za biało-czerwonych. Jeszcze dobrego dnia i pozytywnych emocji.
Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli podczas meczu się trochę uśmiechnąć, a nie tylko obserwując inne nacje, innych kibiców i państwo przed telewizorami czy przed odbiornikami radiowymi będą mogli się trochę pocieszyć, a my nie tylko dostając tutaj dobre rzeczy, dobre chwile w Rosji. Także mam nadzieję, że będzie też trochę dobrego futbolu w końcu.
Bardzo dziękuję za korespondencję. Jest godzina 9:25 i jeszcze od słuchacza informacja. Przez sentyment dość często czytam japońską prasę i dziś też sprawdziłem newsy i na temat meczu z Polską praktycznie nic. Prasa milczy. Pozdrawiam Michał i my też Michała pozdrawiamy. We'll be right back. Zapraszam Państwa na Jarmark Wnet. Marek Bryła i krąg przyjaciół Radia Wnet będzie na tym jarmarku reprezentowany. Będziemy się wspólnie cieszyć z tego, że 27 czerwca, czyli wczoraj, zostało w Monitorze Polskim, ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w Warszawie i w Krakowie. Nie tylko z tego będziemy się cieszyli podczas jarmarku. Będzie okazja, żeby Państwu podziękować za wsparcie radia w czasie naszej akcji. A teraz mamy połączenie z Bejrutem. Abuna, Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Kłaniam się serdecznie z miasta Biblos. Właśnie siedzę sobie na kolumnie, która sobie liczy mniej więcej 2000 lat.
To proszę uważać, żeby tej kolumnie się nic nie stało.
No na pewno, biorąc pod uwagę mój lekki ciężar, to raczej się nic nie stanie.
W Wołgogradzie w tej chwili jest 36 stopni Celsjusza, a w Byblos jaka jest temperatura?
Dokładnie, bo patrzę na wiszący przede mną termometr, 33 stopnie Celsjusza. Tylko.
Czyli można powiedzieć, że chłód, ale to nie jest temperatura, w czasie której chcę grać się w piłkę nożną.
No nie, broń Boże. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy nad samym morzem, bo Biblos oczywiście leży nad Morzem Śródziemnym i ten wietrzyk od morza bardzo nas pięknie schładza, biorąc pod uwagę, że siedzimy sobie na uliczce, która zaczyna się w porcie, fenickim porcie, a kończy się przy Cytadeli Krzyżowców. I ten naturalny wiatr, który nam wieje, po prostu nas ochładza, jest nam bardzo miło i przyjemnie, patrząc zwłaszcza na te wykopaliska, które lekko liczą sobie 7000 lat.
Znam to miejsce, znam tę kolumnę, więc zazdroszczę tego widoku i tego miejsca. Proszę powiedzieć politycznie, popatrzmy teraz na to, co się dzieje i w Libanie, i na Bliskim Wschodzie. Co powinniśmy wiedzieć?
No, przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że bardzo dużo się zmienia problem uchodźstwa syryjskiego w Libanie. W Libanie, a co za tym idzie, prawdopodobnie i w innych ościennych krajach, takich jak Jordania i Turcja. No dzisiaj na pewno jest to historyczny dzień, bo prawdą jest, że już od kilku miesięcy syryjscy uchodźcy wracają do siebie, ale na dzisiaj jest zapowiedziany taki grupowy powrót uchodźców z okolicy miasta Baalbek. 500 uchodźców, 500 osób, Syryjczyków, właśnie przekracza granicę i udaje się do pobliskiego miasta Kalamun. Jest to efekt pewnego porozumienia z Komisją ONZ-u do spraw uchodźców, która, mówiąc takim językiem troszkę popularnym, bruździła, jeżeli chodzi o powrót uchodźców, dlatego że ich urzędnicy odwiedzali te obozy tych ludzi, którzy mieli zamiar wracać, zadając im pytania niby tylko. Czy jesteś pewny, że jak wrócisz, to nie będziesz więziony przez Bashara Assada? Czy jesteś pewny, że nie będziesz po prostu szykanowany? Co zdaniem rządu libańskiego, oczywiście rządu, który jest jeszcze w trakcie tworzenia, czyli tego starego ministra właśnie Gibrana Basila, ministra spraw zagranicznych, mówi, to jest po prostu krecia robota. Wy tymi pytaniami tych ludzi straszycie. Wy po prostu w jakiś sposób sugerujecie, żeby nie wracali. I oczywiście efektem było też odmówienie kilkudziesięciu wiz urzędnikom, właśnie przedstawicielom tej komisji ONZ-owskiej do spraw uchodźców. No i w zasadzie doszło do porozumienia i praktycznie ci, którzy uważają, że są gotowi do powrotu, wracają. I to o to nam chodzi, żeby ci ludzie po prostu zaczęli jednym słowem odbudowywać Syrię, odbudowywać ich dom i żeby wracali. No jest pewien lęk i ja to też potwierdzam, ponieważ pewna część uchodźców, i to nie mała, zwłaszcza ta, która jest w Europie, to są po prostu dezerterzy. No ci, którzy byli powołani do wojska w związku z istniejącą wojenną sytuacją, a my wiemy, że w tych krajach, i na całym świecie, dezercja jest karana. No dezercja w Polsce też i w każdym innym kraju. No tu na tym terenie najczęściej jest karana śmiercią. Stąd też niestety, ale większość tych ludzi młodych w tak zwanym wieku poborowym będzie musiała poczekać, będzie musiała mieć jakieś gwarancje nawet ze strony prawdopodobnie tych organizacji ONZ-owskich, że mogą wrócić, że mogą liczyć na pewnego rodzaju amnestię, no bo wiadomo, no to są dezerterzy. Zresztą tych dezerterów najwięcej przybyło do krajów europejskich, do Niemiec, do Francji, do Holandii, do Belgii. No, mam nadzieję, że w Polsce ich za dużo albo prawie wcale nie ma i nie było.
Czy w ogóle jakiś ślad tej deklaracji, która wczoraj została podpisana między Polską a Izraelem, jest w jakichś mediach bliskowschodnich, które Abuna zdążył?
Tak, bo powiem szczerze, że ponieważ mam pielgrzymkę z Jaworzna i jestem właśnie z nimi tutaj w Biblos, nie mam zbytnio czasu, żeby to wszystko śledzić, natomiast mam odzew od moich kolegów dziennikarzy, którzy do mnie dzwonili, Rybańczycy, właśnie no, z pewnym takim, no nie chcę powiedzieć krytyką, ale z takim jakimś no, zdziwieniem, no bo koniec końcem wiadomo, z czym to się łączy. No i są takie zapytania, czy byście po prostu no, odpuścili, takie słowo po prostu po arabsku mi powiedzmy mówią, że no, troszkę pewnego rodzaju zdziwienie, no nie chciałbym powiedzieć rozczarowanie, no wśród, na razie mówię moich kolegów, bo jeszcze nie miałem czasu, żeby to dokładnie sprawdzić we wszystkich mediach. Być może dzisiaj wieczorem będę wiedział więcej.
A czy są gdzieś w Syrii teraz działania wojenne?
Tak, tak. W Syrii po prostu mam takie wrażenie, że jest przyzwolenie na pewnego rodzaju czystkę. No, na południu Syrii, praktycznie przy granicy z Golanem, czyli z okupowanym Golanem przez Izrael, są działania czyszczące. Po prostu te resztki, niedobitki tak zwanego państwa muzułmańskiego jeszcze tu i ówdzie się bronią. No, ostatnie wiadomości, które miałem wczoraj wieczorem, to właśnie, że część po prostu została przyjęta po stronie izraelskiej. No, oczywiście proszę to wziąć pod uwagę jako takie opowieści, powiedzmy, z tysiąca jednej nocy, no bo wiadomo, że na to nie mamy żadnego potwierdzenia, ale coś w sprawie piszczy. Natomiast wielu z nich udało się przedrzeć też do Jordanii, co na pewno niepokoi króla Jordanii, bo wiadomo, że Jordania też tak po prostu no, się waha, wisi praktycznie na włosku, tam też różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast całkowicie świat się nie interesuje już tym, co się dzieje w okolicach miasta Idleb. Jest to miasto najbardziej wysunięte, by można powiedzieć, na północny wschód, gdzie rzeczywiście tam największe skupisko, powiedzmy, bojowników ISIS, ponieważ tam zostawali wysyłani. Pamiętam bardzo dobrze, dokładnie rok temu, kiedy wojsko libańskie, armia libańska razem, co dziwne, współpracy z Hezbollahem wyczyściło tereny na północ od Baalbeku, no to doszło w pewnym momencie do ugody, gdzie no, tysiące bojowników ISIS zostało wywiezione gdzie? Dostali pozwolenie oczywiście autobusami do Idlib. To samo stało się kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o Rutę, czyli te wschodnie przedmieścia Damaszku, kiedy Bashar Assad poradził sobie z ich siłami, też doszło do ugody. Nie było po prostu tak zwanego dobicia ich, ale doszło do ugody i znowu też no, setki, żeby nie mówić tysiące autobusów, które wywiozło bojowników z tych okolic znowu do miasta i okolic Idlib. Czyli tak jakby można powiedzieć, że zwożono do jednego miejsca, żeby tam się z nimi po prostu no, załatwić. No, przepraszam za te takie brzydkie wyrażenia, ale troszkę na skróty mówię. I rzeczywiście teraz wydaje się, że o ile tu i ówdzie jest mowa na temat tych działań na południu Syrii, na południe od Damaszku, tak nie słyszałem, nie słyszę, żeby ktokolwiek cokolwiek mówił o tych działaniach właśnie w okolicach Idlib, czyli uważam, powiedzmy, że jest jakieś przyzwolenie międzynarodowe, żeby właśnie no, dać wolną rękę armii syryjskiej, żeby też te tereny po prostu przejęła.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pielgrzymów proszę od Radia Wnet pozdrowić. Niebawem pewno usłyszymy Kazimierza Gajowego w poranku w net. A ja spróbuję ustalić teraz trasę, jak z Wołgogradu dojechać do Bejrutu, ale telefon odmówił posłuszeństwa. Nie chce wyznaczyć tej trasy. Nie wiem dlaczego. Czy jakiś pomysł Abuna ma, jak z Wołgogradu dojechać?
Ja mam taki pomysł, żeby LOT przywrócił połączenie z Bejrutem i żeby wszyscy latali do Warszawy i z Warszawy do Bejrutu. Przecież pięknie się latało przez tyle dziesiątek lat, przecież pierwsze połączenia to są okres międzywojenny jeszcze, także mamy pewną tradycję. Nie wiem i nie rozumiem i nie zrozumiem do końca, dlaczego przerwano od już 2 lat, kiedy wszystkie inne linie robią krocie interesy właśnie na tej linii, bo wszystkie, powiedzmy, linie europejskie praktycznie, jak teraz wymieniać, to mają albo codzienne, albo kilkukrotne w ciągu tygodnia połączenia bezpośrednie z Bejrutem. My ich nie mamy, a wiem, że ja jeszcze czekam na około 15 pielgrzymek z Polski w tym okresie, a przecież wiadomo, że biur turystycznych pielgrzymkowych w Polsce jest wiele i każdy, powiedzmy, do tego Libanu chciałby przylecieć.
Ale to są... Rozmawiałem z ludźmi z LOT-u na ten temat. Względy bezpieczeństwa. Lufthansa do obsługi samolotów ma około 100 osób zatrudnionych, które tylko zajmują się bezpieczeństwem na lotnisku w Bejrucie. Więc tak, samochodem z Wołgogradu do Bejrutu nie można dojechać, a teraz zobaczymy, i przejść też nie można piechotą z Bejrutu, choć z Wołgogradu do Bejrutu, bo tak trzeba było, tu jest i Gruzja, Azerbejdżan, Turcja, Syria, no i już jesteśmy. Co przecież całkiem...
No tak, był taki jeden znana osobowość, pan Rasputin, on przyszedł pieszo do Ziemi Świętej, także gdzieś tam w tamtych okolic, także na pewno przechodził też przez Liban. Także jakbyśmy szli jego trasą, oczywiście nie naśladując jego czynów, no to moglibyśmy się tutaj dostać.
Ale dokumenty historyczne na ten temat są?
No ja czytałem opracowanie w języku francuskim pewnego historyka, którego oczywiście w tym momencie nazwiska nie pamiętam, który bazował się na dokumentach historycznych i to udowadniał, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie będzie żadnego dowcipu i żadnej konkluzji. Kazimierz Gajowy, prosto z Byblos, był gościem poranka w net, a ja zobaczyłem listę, taką zrobiłem, naszych porannych odwiedzin dzisiaj. Byliśmy w Bejrucie, w Paryżu, w Zgorzelcu, w Wołgogradzie i w Brukseli, a jesteśmy w budynku Pasty na 5. piętrze. Słuchają państwo poranka w net, a w nim piosenka, zespół Coldplay.